Co mamy na myśli, kiedy życzymy komuś Bożego błogosławieństwa? Czasem życzymy, kiedy ktoś ma, nie wiem, urodziny, czy jakiś specjalny dzień Bożego błogosławieństwa. Czy Boże błogosławieństwo oznacza spełnienie marzeń, zdrowie, powodzenie w życiu zawodowym? Wśród Żydów na przykład panowało takie przekonanie, że błogosławieństwo, czy o Bożym błogosławieństwie świadczyło bogactwo. Jeżeli ktoś był bogaty, to znaczyło, że był błogosławiony przez Boga. No i może tego też życzylibyśmy sobie albo też innym osobom, ale dzisiaj spojrzymy na to, co o błogosławieństwach mówił Jezus i można powiedzieć, że nauczanie Jezusa wywraca takie myślenie do góry nogami, ale tak naprawdę takie rozumienie błogosławieństwa jako bogactwa to jest postawienie tego tematu na głowie. Więc dzisiaj mam nadzieję, że zakończymy nogami na ziemi, że będziemy mogli zobaczyć to, jak rozumieć błogosławieństwo we właściwy biblijny sposób. A zobaczymy to we fragmencie z Ewangelii Łukasza, 6 rozdziału, od 17 do 26 wersetu. Z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, od 17 do 26 wersetu. Potem zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na miejscu równinnym. On i wielki tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy i z wybrzeża Tyru i Sydonu. Ci przybyli, aby go posłuchać i doznać uleczenia ze swych chorób. Byli też uzdrawiani, dręczeni przez duchy nieczyste. A cały tłum próbował go dotknąć, ponieważ wychodziła z niego moc i leczyła wszystkich. On natomiast podniósł swoje oczy na swoich uczniów i zaczął mówić: szczęśliwi jesteście ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, ponieważ będziecie radośni. Szczęśliwi jesteście, gdy was ludzie znienawidzą i gdy was odłączą i znieważą i odrzucą wasze imię jako złe z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i podskakujcie z radości, bo to wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogatym, gdyż odbieracie swoją pociechę. Biada wam teraz nasyconym, ponieważ będziecie głodować. Biada teraz beztroskim, gdyż będziecie smucić się i płakać. Biada, gdy wszyscy ludzie będą o was dobrze mówili, tak bowiem fałszywym prorokom czynili ich ojcowie. To jest początek tego najsłynniejszego kazania Jezusa. Ewangelia Łukasza przedstawia je jako kazanie na równinie. Ono bardziej znane jest nam pewnie jako kazanie na górze, bo tak przedstawia to Mateusz, ale za chwilę powiem o tym, dlaczego uważam, że te dwa opisy mogą się ze sobą zgadzać i mogą być tym samym kazaniem. To za chwilę, bo my tydzień temu patrzyliśmy na powołanie 12 apostołów i widzieliśmy też, że Jezus spędził całą noc, wcześniejszą noc na modlitwie, no a teraz przemówił do wielkich tłumów i przedstawił im coś, co można byłoby nazwać takim manifestem Królestwa Bożego. I to jest manifest, który znany jest właśnie jako błogosławieństwa Jezusa. Tutaj widzimy 4 błogosławieństwa i 4 biady. Ewangelia Mateusza przedstawia 8 błogosławieństw, więc trochę jest różnica. Natomiast dzisiaj zobaczymy, że te błogosławieństwa zachęcają do trwania przy Jezusie i one pokazują nam też, kto jest prawdziwym uczniem Jezusa. A biady z kolei ostrzegają nas przed pokusami tego świata. Więc to jest ten początek kazania na równinie czy na górze, które nam pomaga spojrzeć na nasze życie w takiej właściwej, wiecznej perspektywy. No ale właśnie ludzie zastanawiają się nad tym, czy Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza opisują to same kazanie Jezusa, czy może Jezus mówił podobne rzeczy w kilku miejscach, no bo u Mateusza czytamy o górze, a u Łukasza czytamy o równinie, o równym miejscu. To oczywiście nie jest najważniejsze, ale można to łatwo pogodzić, dlatego że w obu Ewangeliach mowa jest o górze. U Łukasza o górze czytamy trochę wcześniej, w 12 wersecie. Czytamy tam, że Jezus poszedł najpierw na górę, potem Łukasz opisał, że Jezus spędził tam całą noc na modlitwie, po której przywołał swoich uczniów i z tych uczniów powołał 12. I dopiero potem zeszli niżej tam, gdzie było więcej takiego płaska, gdzie była bardziej płaska powierzchnia, mogło zgromadzić się już więcej osób. I faktycznie jest taka góra blisko Kafarnaum, którą uznaje się tradycyjnie za miejsce, w którym miało miejsce to kazanie. I ona faktycznie ma takie zbocze, bardziej płaskie zbocze, na które mogłoby się zgromadzić więcej osób. Więc to też pasowałoby do Ewangelii Mateusza, no bo Mateusz nie pisał, że to odbyło się na szczycie góry, pisał tylko, że to odbyło się gdzieś tam na górze, więc mogło to się równie dobrze odbyć na zboczu góry. Także to mogło być to samo kazanie, mogły to być dwa różne kazania. To też może nam się wydawać, kiedy patrzymy na treść nauczań, które czasem od siebie odbiegają. Łukasz zdecydowanie krócej zapisał to nauczanie Jezusa. Ale też widzimy różnicę w tym, że Mateusz zapisał 8 błogosławieństw, no a Łukasz właśnie 4 błogosławieństwa i 4 biady. No i to też nie są sprzeczności. Ewangeliści Łukasz i Mateusz mogli po prostu zapisywać to samo wydarzenie, skupiając się i wybierając pewne fragmenty tego nauczania. No, mieli w tym jakiś swój cel, podobnie jak Duch Święty, który ich prowadził, też w tym miał jakiś swój cel. Natomiast widzimy tutaj, że zgromadziły się wielkie tłumy. I zwróćmy uwagę, że tam nie byli tylko uczniowie Jezusa. Tam były, Łukasz to wyraźnie zaznaczył, że poza tłumem uczniów było też mnóstwo innych ludzi. I to byli ludzie z całej Judei, z Jerozolimy, z wybrzeża Tyru i Sydonu. No i to pokazuje nam taki ogrom zainteresowania, jakie wtedy wzbudzał już Jezus. Że cały Izrael schodził się po to, żeby posłuchać Jezusa. Nawet ludzie z Jerozolimy, ze stolicy, szli na peryferia, bo uważali, że warto tam pójść, żeby posłuchać Jezusa, albo żeby zostać uzdrowionym ze swoich chorób czy z duchów nieczystych. Bo mieli nadzieję, że Jezus uzdrowi albo z chorób, albo z duchów nieczystych. I to jest coś, co widzimy wielokrotnie w Ewangeliach, że Jezus faktycznie okazywał ludziom takie Boże miłosierdzie. Natomiast ten fragment skupia się bardziej na nauczaniu Jezusa. Tutaj nie widzimy konkretnych przykładów uzdrowień. Widzimy tylko, że ludzie chcieli się dostać do Jezusa po uzdrowienie. Ale Ewangelia Łukasza od razu przechodzi do nauczania, do tego, czego właśnie Jezus nauczał w tym kazaniu. Jeszcze zanim treść nauczania, widzimy werset 20, mówi o tym, że Jezus skierował swój wzrok na uczniów. Więc wydaje się, że to nauczanie kierował przede wszystkim do swoich uczniów, chociaż mówił nie tylko o błogosławieństwach, mówił także o takich ostrzeżeniach, o biadach, które też były skierowane do słuchaczy, bo cały ten dzisiejszy fragment skierowany jest do słuchaczy. Widzimy to w takich zwrotach jak błogosławieni jesteście, ale też biada wam. Więc i błogosławieństwa, i biada kierowane były do tych, którzy słuchali Jezusa. No bo tłum był tak duży, że pewnie byli tam przedstawiciele obu tych grup. Byli zarówno uczniowie, jak i takie osoby, które no, były w jakimś niebezpieczeństwie, bo były w takich sytuacjach, które były opisane w tych biadach. No i jeszcze pytanie. Czym tak naprawdę były takie te głoszone przez Jezusa błogosławieństwa i biady? Czy to było coś nowego, co Jezus przyszedł i powiedział błogosławieni jesteście, albo biada wam i nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszeli? Sama forma nie była czymś nowym, forma była znana już w Starym Testamencie. Izraelici mieli prawo mojżeszowe, w którym częścią tego prawa były błogosławieństwa i przekleństwa. To była taka długa lista dobrych rzeczy i złych rzeczy, które zależały od posłuszeństwa prawu. Czyli jeżeli Izraelici przestrzegali prawa, to Bóg obiecywał im pomyślność, a jeżeli nie byli posłuszni, no to czekało ich wiele nieprzyjemności. Na przykład brak plonów, zaraza, najazd wrogów, niewola, no i jeszcze mnóstwo innych podobnie przykrych albo i bardziej przykrych rzeczy. I często do tych słów, do tych błogosławieństw i przekleństw odwoływali się prorocy, bo prorocy mieli takie zadanie, żeby przypominać Izraelitom o ich przymierzu z Bogiem. Czyli wzywali Izraelitów do posłuszeństwa temu przymierzu i ostrzegali ich przed nieposłuszeństwem, które miało swoje konsekwencje. No i to jest coś, co widzimy u wielu proroków, chociażby u Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Habakuka, gdzie faktycznie w podobny sposób ci prorocy podawali i przekazywali ostrzeżenia, zaczynając też od słów biada. Te słowa biada były znane Izraelitom. Natomiast byli także fałszywi prorocy i oni często zapewniali o pokoju, nawet jeżeli Izraelici nie byli posłuszni Bogu i tak naprawdę zasługiwali na jakąś karę od Boga, na jakieś przekleństwo. No i o takich prorokach Jezus też mówił w tym kazaniu. Błogosławieństwa to było też coś, co wygłaszali różni rabini. Rabini podawali, co według nich, czy na czym według nich polegało błogosławieństwo. Natomiast Jezus głosił tutaj błogosławieństwa, o jakich wcześniej prawdopodobnie nie słyszano, bo wymienił jako błogosławieństwa takie rzeczy, które tak naprawdę wydawały się przekleństwem. Tutaj nawet widzimy w opisie Łukasza, Łukasz skupił się w opisaniu błogosławieństw na takich negatywnych stanach. czyli na ubóstwie, na głodzie, na płaczu i na znienawidzeniu przez ludzi. Nie wspomniał z kolei o czterech pozostałych błogosławieństwach, które mamy u Mateusza, czyli o miłosierności, łagodności, o czystości serca i czynieniu pokoju. Tamte błogosławieństwa bardziej skupiają się na tym, jacy mamy być, na modalności. Te błogosławieństwa skupiają się na no właśnie takich negatywnych stanach czy doświadczeniach. No i tutaj nie jest do końca jasne, dlaczego akurat Łukasz wybrał tylko te cztery błogosławieństwa. Można się domyślać, patrząc sobie na biady, że to po prostu miało ze sobą pasować, bo błogosławieństwa i biady są takim dokładnym odbiciem, dokładnym odwróceniem, bo wszystkie cztery mówią o tym samym, tylko że najpierw jest taka pochwała i obietnica nagrody, a potem jest przestroga i zapowiedź kary. To jest takie dokładne odbicie w błogosławieństwach i przekleństwach, i błogosławieństwach i biadach tych samych czterech rzeczy. To samo słowo błogosławione jest czasem tłumaczone jako szczęśliwy. Ja akurat wybrałem takie tłumaczenie z przekładu dosłownego, bo to jest inne słowo niż na przykład to, które pojawia się na początku listu do Efezjan, gdzie na początku Efezjan czytamy, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest inne słowo, inny przymiotnik, eulogetos, który za każdym razem w Biblii odnosi się do Boga Ojca albo do Syna Człowieczego, albo do Jezusa Chrystusa. Więc jest takim wyrazem uwielbienia Boga. Tamten przymiotnik, tamto inne słowo błogosławione. Chociaż czasem używane jest także wobec ludzi, jako czasownik, kiedy mowa jest o takiej Bożej przychylności względem człowieka. Natomiast tutaj w tych błogosławieństwach i w Łukasza, i w Mateusza mamy słowo makarios. I to jest słowo, które oznacza, że ktoś jest błogosławiony, czyli jest taki radosny, wręcz beztroski. Dlatego to słowo szczęśliwy może tutaj pasować. Chociaż w szczególności akurat to tłumaczenie szczęśliwy może się wydawać, że nie pasuje do treści błogosławieństw, no bo one mówią o takich negatywnych stanach, a tutaj mowa jest o szczęściu. I już pierwszym błogosławieństwem jest ubóstwo. Także od razu widzimy, że błogosławieństwa w tym przypadku no, mają taki słaby potencjał marketingowy. Nieważne, jakby się tego nie reklamowało, to nie jest coś, czego ludzie pożądają. No chyba, że znacie kogoś, kto chciałby być biedny, głodny, smutny i znienawidzony. No, nie wydaje mi się, że to było coś, czego ludzie pragną, ale szczególnie dlatego słowa Jezusa mają pokazać, że taki stan może być błogosławieństwem, a nawet mocniej, że jest błogosławieństwem, jeżeli powodem tego stanu, tych stanów jest nasza wiara w Syna Człowieczego. I to jest tutaj kluczowe. Tego nie da się zrozumieć, jeżeli uznamy, że to jest pozbawione relacji z Chrystusem. I to widzimy szczególnie w 22 wersecie, bo błogosławieństwa nie mówią na przykład, że Królestwo Boże należy do wszystkich ubogich, albo że jak ktoś głoduje, to będzie nasycony, albo że jak ktoś płacze, to na pewno będzie pocieszony i będzie się śmiać. A Bóg wynagrodzi każdą krzywdę tym, którzy są skrzywdzeni. Błogosławieństwa mówią o czymś więcej. One mówią o czymś więcej niż tylko o takich materialnych potrzebach. I to jest widać bardzo dobrze, kiedy spojrzymy sobie na błogosławieństwa u Mateusza, dlatego że tam Mateusz podkreśla właśnie ten duchowy aspekt. Bo tam czytamy o ubogich w duchu, więc nie tylko o ubogich, ale o ubogich w duchu. I czytamy o tych, którzy pragną sprawiedliwości. Nie tylko, że mają jakieś pragnienie, że mają jakiś głód, ale konkretnie jest to głód sprawiedliwości. No bo samo materialne ubóstwo nie jest błogosławieństwem. Tutaj chodzi o ludzi, którzy są świadomi swojego duchowego ubóstwa. Czyli są świadomi tego, że są nędznikami, że nie mają nic, co mogliby dać Panu Bogu. Tutaj to greckie słowo wskazuje nawet na taką skrajną nędzę. To jest słowo, które nie opisywało jakichś lekkich trudności finansowych. To był stan, w którym można było tylko zdać się na czyjąś łaskę. Oznaczało, że braka takiego człowieka, który może tylko wyciągnąć swoje ręce i mieć nadzieję, że ktoś okaże mu pomoc. Więc to duchowe ubóstwo to jest takie uznanie, że przed Bogiem nie mamy nic, mamy tylko puste ręce. Możemy tylko prosić Boga o łaskę. Natomiast w Ewangelii Łukasza mamy nie tylko... Ewangelia Łukasza często skupia się także na takim odwracaniu losu ubogich. Mamy więcej fragmentów, w których mowa jest o ubogich i o biednych, ubogich i o bogaczach. I oczywiście prawdą jest, że Królestwo Boże jest dla tych, którzy mają świadomość swojego duchowego ubóstwa. Natomiast właśnie Łukasz często dotykał tego tematu materialnej biedy i bogactwa, pewnie też dlatego, że wielu Żydów uznawało, że że bogactwo oznacza błogosławieństwo, że bogactwo materialne oznacza błogosławieństwo. Natomiast w kilku nauczaniach Jezusa w Ewangelii Łukasza widzimy tak, jakby no, Jezus się z tym rozprawiał, jakby pokazywał, że to nie tak, że błogosławieństwo nie zawsze oznacza bogactwo materialne. Więc kilka nauczań jest takich, w których widzimy bogaczy przedstawionych w złym świetle, a biednych jako tych, którzy otrzymują Boże miłosierdzie i którzy są, doświadczają Bożej przychylności. Także też niewykluczone, że akurat Łukasz nie napisał o ubogich w duchu po to, żeby to podkreślić, żeby też wyrazić takie znaczenie. I to nie chodziło o to, że materialne ubóstwo samo w sobie jest błogosławieństwem, natomiast ubóstwo będzie błogosławieństwem, jeżeli towarzyszy temu ubóstwu zaufanie Bogu. Albo w szczególności, jeżeli ubóstwo wynika z podążania za Bogiem. Bo może być tak, że ktoś rezygnuje z jakichś materialnych korzyści, dlatego że chce pójść za Jezusem. Tak na przykład zrobił celnik Lewi, poszedł za Jezusem, zostawiając swój zawód. Można zrezygnować z pracy, która prowadziłaby do grzechu. I wtedy też konsekwencją może być no, niższy status materialny, ubóstwo, ale to będzie błogosławieństwem. To będzie oznaczało szczególne Boże błogosławieństwo, jeżeli rezygnujemy z czegoś, co prowadzi do grzechu dla Chrystusa. Natomiast to nie ubóstwo samo w sobie oznacza szczęśliwość. Ubodzy są szczęśliwi, dlatego że do nich należy Królestwo Boże. I tak jak większość pozostałych błogosławieństw obiecuje przyszłą zapłatę, tak to jedno mówi, że Królestwo Boże już do nich należy, że oni już są obywatelami Królestwa Bożego. I kolejne błogosławieństwa widzimy w wersecie 21. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, ponieważ będziecie radośni. I to słowo głód może się odnosić do różnego rodzaju łaknienia, natomiast w szczególności chodzi faktycznie o głód fizyczny, czyli jedzenia. W Starym Testamencie mamy jednak na przykład taki fragment, w którym widzimy głód słuchania słów Pana. Był taki czas, w którym Pan Bóg ogłosił przez Amosa, przez proroka Amosa, że pozbawi Izraelitów dostępu do swoich słów, dlatego że nie byli mu wierni i powiedział im, że nie będzie już do nich przemawiał. Więc głód może też oznaczać takie pragnienie Bożej pomocy i Bożej obecności. W tamtym przypadku chodziło o to, że obiecał im, powiedział im, że nie będzie, dawał im słów, więc mieli taki głód, żeby Boga poznawać przez Jego Słowo, ci, którzy chcieli to dobić. Natomiast w Ewangelii Mateusza tam widzimy, że Jezus mówił w szczególności o głodzie sprawiedliwości. Więc to jest taki duchowy głód, w którym widzi się to, że nie jest się godnym Boga i widzi się, że się Go potrzebuje. Czyli widzi się to, że nie jest się godnym Boga i widzi się to, że potrzebujemy Boga. A to dlatego, że widzi się brak sprawiedliwości w naszym życiu. I to nie dlatego, że my czujemy się pokrzywdzeni i dlatego żądamy sprawiedliwości, że żądamy odpłaty, żeby Bóg ukarał tych, którzy nas krzywdzą. To nie o takie poczucie braku sprawiedliwości w naszym życiu chodzi. Chodzi o to, że my sami nie jesteśmy sprawiedliwi, że nasze grzechy oddają nas od Boga, że widzimy Bożą sprawiedliwość i widzimy to, że my sami nie jesteśmy sprawiedliwi. I to powinno w nas wzbudzać właśnie taki głód sprawiedliwości od Boga. Bo wiemy z Ewangelii, chociażby z listu do Rzymian, gdzie Paweł przedstawił Ewangelię, że Bóg objawił swoją sprawiedliwość właśnie w Ewangelii. Czyli to Jezus stał się sprawiedliwością dla tych, którzy w Niego wierzą. I Bóg przypisuje sprawiedliwość Chrystusa tym, którzy uwierzą w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Czyli nie dlatego, że oni się starają, że człowiek się stara być sprawiedliwy, ale dlatego, że uwierzy, że Jezus był i jest sprawiedliwym. Czyli w tym, że to On poniósł na krzyż nasze grzechy. Że On swoją śmiercią spłacił dług naszych grzechów, jaki mieliśmy u Boga. To jest jedyny sposób, żeby nasycić taki głód sprawiedliwości. Nie ma innego sposobu. I wtedy też okaże się, że nie mamy już potrzeby domagać się sprawiedliwości od innych. Bo skoro Bóg odpuścił na nasze grzechy, no to tym bardziej my możemy odpuścić komuś grzechy, które popełnili wobec nas, bo były zdecydowanie mniejsze. I też nie jesteśmy Bogiem, więc skala naszych grzechów wobec Boga jest nieskończenie większa niż wielkość grzechów jakichkolwiek, które mógłby ktoś popełnić wobec nas. I oba te błogosławieństwa z 21 wersetu, one podkreślają taki obecny stan, bo czytamy, teraz głodujecie i teraz płaczecie. I podkreślają także przyszłą nagrodę. To jest w takim kontraście do tego, co często słyszymy w świecie, żeby wziąć coś teraz, żeby teraz czegoś doświadczyć. Nawet jak nie masz pieniędzy, to możesz wziąć kredyt albo pożyczkę. Jak cię na coś nie stać, to możesz kupić na raty. Można nawet na raty wybrać się na wczasy. Można sobie pojechać na wczasy do ciepłych krajów, leżeć na plaży, relaksować się i myśleć o tym, że trzeba będzie jeszcze za to wszystko zapłacić. Taki słaby relaks, wydaje się. Ale w duchowej rzeczywistości płatność jest albo z góry, albo po śmierci, wieczności. Albo cenę naszej sprawiedliwości zapłacił Bóg i zrobił to już 2000 lat temu, albo przyjdzie nam za to zapłacić przez całą wieczność, a i tak się nie wypłacimy. To są dwie alternatywy, nie ma innych. Więc Jezus uczy nas myśleć w takich kategoriach wieczności. Tego, że to, co robimy teraz, ma wieczne konsekwencje. Jeżeli teraz płaczemy, to Bóg obiecuje nam radość. W Ewangelii Mateusza czytamy, że błogosławieni są ci, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni. I pocieszenie jest takim motywem, który powtarza się w Ewangelii Łukasza. W kilku miejscach czytamy o tych, którzy wyczekują pociechy od Boga. I pojawiał się taki motyw również w historii Izraela. W szczególności Izajasz wiele razy pisał o pocieszeniu od Boga, który przyjdzie. Przeczytajmy dwa wersety właśnie z proroka Izajasza, 61 rozdział, 2 i 3 werset. Izajasza 61 rozdział, 2 i 3 werset. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia, i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Jak pamiętamy, to są słowa, część tych słów, które wypowiedział Jezus w synagodze w Kafarnaum w 4 rozdziale. Więc to Jezus był tym, który miał pocieszyć zasmuconych i to Jego przyjście pocieszyło oczekujących na przyjście Królestwa Bożego. Bo Izraelici czekali na przyjście Mesjasza i to wyczekiwanie wiązało się ze smutkiem. Często wyrażali to przez post, dlatego że Królestwo Boże jeszcze nie nadeszło i w takim oczekiwaniu pościli ze smutkiem po to, żeby Pan Bóg spojrzał na nich i żeby okazał miłosierdzie i posłał Mesjasza. Widzimy też, płacz, o którym tutaj czytamy, ten błogosławiony płacz, możemy też rozumieć jako taki smutek spowodowany grzechem. Tym grzechem w naszym życiu, czy też grzechem, który widzimy dookoła nas. I można także spojrzeć na te błogosławieństwa jako na pewien proces, czyli że zaczyna się od uznania naszego duchowego ubóstwa, co prowadzi do głodu sprawiedliwości w naszym życiu i potem pojawia się płacz spowodowany naszą grzesznością, czyli ubóstwo duchowe, głód sprawiedliwości i płacz z powodu braku tej sprawiedliwości w naszym życiu, z powodu naszej grzeszności. No i to są elementy, które muszą się pojawić, kiedy ktoś staje się uczniem Jezusa. Nie da się iść za Jezusem, jeżeli nie zobaczyło się swojej nędzy, jeżeli nie ma się pragnienia bycia sprawiedliwym i jeżeli nie zasmuca nas nasz osobisty grzech. I również elementem życia ucznia Jezusa jest to, co widzimy w kolejnym błogosławieństwie, w takim najbardziej rozbudowanym błogosławieństwie, bo jest to błogosławieństwo, które widzimy w 22 i 23 wersecie. Szczęśliwi jesteście, gdy was ludzie znienawidzą i gdy was odłączą i znieważą i odrzucą wasze imię jako złe z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i podskakujcie z radości, bo to wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak bowiem czynili prorokom ich ojcowie. Mowa jest tutaj oczywiście o prześladowaniu za wiarę Jezusa, bo ważne jest to, że powodem ma być Syn Człowieczy. Jest wiele osób, które doświadczają podobne rzeczy, które doświadczają nienawiści, odłączenia, znieważenia i pamiętania swoim imieniem, no ale to może mieć miejsce także bez Jezusa, chociażby tak było z celnikami, którzy też byli pogardzani przez pozostałych Żydów. Ale ten fragment pokazuje, że nie da się przyjmować nauki błogosławieństw bez wiary w Jezusa. Czasem można usłyszeć, że ktoś nie wierzy, że Jezus jest Panem, ale stara się żyć według Jego nauki, na przykład według Jego błogosławieństw. No, ale nie da się tego robić bez trzymania się Jezusa, bez robienia tego ze względu na Niego. Bo te błogosławieństwa mówią o tym, co my robimy, czego doświadczamy i co przyjmujemy jako Bożą wolę ze względu na Chrystusa. I widzimy tutaj cztery różne postawy. I to też są takie postawy, które można rozumieć jako pewien progres, że zaczyna się od nienawiści, potem jest wykluczenie, potem jest znieważenie, a na końcu odrzucanie czyjegoś imienia jako złego. No i to jest coś, co działo się w przypadku pierwszych uczniów Jezusa. Oni byli wykluczani z synagogi. Nie było miejsca w synagogach na uczniów Chrystusa, na tych, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem. Ale każde nawrócenie może sprawić, że będziemy wyłączeni z naszego środowiska. Może sam tego doświadczyłeś, albo doświadczyłaś. Może usłyszałeś kilka nieprzyjemnych słów. Może usłyszałeś, czy zostałeś uznanym jako ktoś zły, dlatego że poszedłeś za Jezusem. Dlatego, że zdecydowałeś, że Chrystus jest obiecanym przez Boga Mesjaszem, tym, który zapłacił za twoje grzechy. No i to nie są łatwe doświadczenia, ale Jezus mówił tutaj paradoksalnie, że takie doświadczenia mają w nas wzbudzać radość. Tam jest nawet słowo, które mówi o podskakiwaniu z radości. To jest taka radość, która jest całym ciałem. Całe ciało wyraża tę radość. I w naszej kulturze albo w naszej naturze tak jest, że radość często wynika z tego, że jesteśmy lubiani. Czyli jesteśmy radośni, kiedy ludzie nas lubią, kiedy nas doceniają, no a jesteśmy smutni, kiedy tego nie otrzymujemy albo kiedy ktoś nas odrzuca. Jezus pokazuje coś odwrotnego, że prawdziwa radość może przyjść przez prześladowanie. I to jest taka radość, której można doświadczać już w chwili prześladowania. Bo czytamy w 23 wersecie, cieszcie się w tym dniu. W tym dniu, kiedy jesteście prześladowani. Więc ta radość nie zależy od tego, czy Bóg odpłaci tym, którzy nas krzywdzą. Ona wiąże się z tym, że zostaliśmy uznani godnych z niewagi dla imienia Chrystusa. Czyli że to z Jego powodu doświadczamy takich rzeczy. I to jest radość, którą widzieliśmy już u apostołów, chociażby wtedy, kiedy byli wychłostani. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 41 werset. Widzimy, co apostołowie Piotr i Jan robili, kiedy odchodzili po wychłostaniu. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Więc cieszyli się tuż potem, kiedy zostali wychłostani, bo to oznaczało, że zostali uznani godni znosić zniewagi dla imienia Chrystusa. I to jest przesłanie wszystkich tych błogosławieństw. Znosić trudności dla Jezusa, bo to zapowiada przyszłą nagrodę. A po drugiej stronie błogosławieństw są biady, czyli cztery wypowiedzi, które ostrzegają przed pokusami tego świata. Są takim dokładnym odbiciem poprzednich błogosławieństw, no i dlatego myślę, że zajmą nam już mniej czasu. Ale Jezus dalej zwraca się tutaj w drugiej osobie liczby mnogiej. Dalej mówi biada wam, czyli tym, do których przemawiał. No bo Jezus mówi do wielkich tłumów, więc pewnie wśród nich były także osoby, które pasowały do tego opisu. I o tym świadczy także końcówka całego tego kazania, bo Jezus w końcówce tego kazania mówił o ludziach, którzy słuchają Jego słów, ale nie są im posłuszni, którzy nie budują na skalę, tylko na piasku. No bo ludzie przychodzili słuchać Jezusa z różnych motywacji. Część przychodziła tylko po to, żeby zaspokoić swoje fizyczne potrzeby. Męczyły ich choroby, dręczyły ich demony, no ale nie zawsze wiązało się to z tym, że chcieli pójść za Jezusem. I te biady uderzają właśnie w tych, którzy szukają zaspokojenia tylko w rzeczach materialnych. Werset 24. Ale biada wam bogatym, gdyż odbieracie już swoją pociechę. Biada bogaczom nie dlatego, że są bogaci. Samo bogactwo nie jest czymś złym. Biada bogaczom, bo wybrali doczesny zysk ponad przyszłe błogosławieństwa. I dlatego już otrzymali swoją pociechę. W przeciwieństwie do tych ludzi, którzy odbierą swoją zapłatę w niebie. I ten czasownik odbierać, on jest ważny, bo on był używany wobec osób, które otrzymały już spłatę, całą spłatę swojego długu. Więc nic więcej już się im nie należało. Tak jak tym osobom tutaj. Oni odebrali już swoją pociechę, całą pociechę. I taką zapłatę odebrał chociażby bogacz z historii o Łazarzu. Wiemy, że doświadczał wygód za życia. Codziennie urządzał wystawne uczty. A w tym samym czasie pod jego bramą leżał Łazarz, leżał biedak, który nie miał nic. I ten bogacz nie okazał mu miłosierdzia. I po śmierci role się odwróciły. Bogacz cierpiał męki, a Łazarz doznawał pociechy. I kolejne biady widzimy w 25 wersecie. Biada wam teraz nasyconym, ponieważ będziecie głodować. Biada teraz beztroskim, gdyż będziecie smucić się i płakać. Czyli dalej widzimy, że Królestwo Boże odwraca dotychczasowe struktury społeczne. Taki przewrót nie zawsze dzieje się jeszcze w tym życiu, no bo bogacze mogą utrzymać swoją fortunę, mogą żyć wygodnie do czasu swojej śmierci, ale możemy być pewni, że Bóg odpłaci tym, którzy szukają zaspokojenia tylko w sobie. I widzimy tutaj, że wieczne potępienie oznacza niezaspokojone potrzeby. Czyli Bożą karą wieczności nie są tylko duchowe męki, to nie jest tylko brak dostępu do takiej łaskawej Bożej obecności. Potępieni będą odczuwać pragnienia, których nie będą mogli zaspokoić. Biada też tym, którzy się śmieją. Także uważajcie na komediach. Czy Bóg karze za poczucie humoru? Może czasem myślimy, że czyjeś poczucie humoru zasługuje na karę, że jest takie, że jak można tak z czegoś takiego żartować. Ale oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o pogardliwy śmiech tych, którzy nie przejmują się ani innymi ludźmi, ani przede wszystkim Bogiem, którzy szydzą i wywyższają się nad innymi. Bo oni będą się smucić i płakać wtedy, kiedy przyjdzie już Boży sąd. I znowu odwrócenie roli. Ci, którzy płaczą, będą się radować, ci, którzy teraz się śmieją, będą płakać. I o takich odwróconych rolach prorokował także Izajasz w 65 rozdziale, 13 wersecie. Tam widzimy nie tylko tą ostatnią biadę, ale też pozostałe. Izajasza 65:13. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. I tutaj Bóg krytykował tych, którzy go opuścili, którzy zapomnieli o Jerozolimie, o świętym mieście Boga. I przez to Bóg przeznaczył ich na miecz. Będą głodni, będą spragnieni, będą zastydzeni, a ludzie wierni Bogu będą jeść, będą pić i będą się weselić. I ostatnia biada, która skupia się na uznaniu przez ludzi. 26 werset. Biada, gdy wszyscy ludzie będą o was dobrze mówili. Tak bowiem owszem prorokom czynili ich ojcowie. Wcześniej Jezus mówił, że błogosławieni są ci, którzy są prześladowani. Tutaj krytykował tych, którzy cieszą się uznaniem wśród wszystkich ludzi. Jasne, że nie mamy zabiegać specjalnie o to, żeby nas nie lubili. Czasem udaje nam się to bez tego, że niecelowo tak nam po prostu wychodzi, że ktoś nas nie lubi. Mamy się starać o pokój z wszystkimi, jeżeli to od nas zależy. No ale części osób nie będzie się podobało to, że chcemy być wierni Bogu, że chcemy się Mu podobać. Bo z jednej strony to jest dobrze, jeżeli ludzie mówią o nas dobrze. Słowo Boże mówi chociażby, że starsi mają cieszyć się dobrym imieniem u ludzi spoza Kościoła. Więc to jest dobre, ale niedobrze, jeżeli chcemy przypodobać się wszystkim ludziom, bo tego się nie da zdobyć. Jeżeli naszym celem jest podobać się Bogu, to nie da się podobać wszystkim ludziom, w szczególności tym, którzy nie chcą podobać się Bogu. Jezus mówił później apostołom, że oni będą znienawidzeni przez ludzi ze względu na Niego, więc to jest coś, co będzie częścią życia chrześcijan. Posłuszeństwo Bogu ma swój koszt. I częścią tego kosztu jest także to, że ludzie mogą na nas patrzeć tak, jakbyśmy byli źli, jakbyśmy to byli coś złego. Na przykład dlatego, że nie zgadzamy się na nieuczciwe praktyki. To jest dylemat, który czasem pojawia się w miejscu pracy. Wiem o tym, że kilka osób co najmniej stąd z Kościoła miało takie sytuacje, pewnie nie raz, gdzie złamanie prawa byłoby na rękę pracodawcy albo innym pracownikom. I pojawiała się presja. Natomiast trzymanie się prawa wiązało się z kosztem dla nich, dla szefa, dla innych pracowników. No i oczywiście mogłoby im nie przeszkadzać, gdybyśmy koszty ponosili sami, gdybyśmy sami ponosili koszty wierności Bogu. No bo na to można spojrzeć jako na fanaberię, jako na ciekawostkę, że ktoś sobie coś ubzdurał. Ale czasem nasze posłuszeństwo Bogu będzie kosztem dla innych. Kiedy nie chcemy się zgodzić na właśnie jakieś oszustwo, które mogą być korzyścią dla innych, albo zakłócamy czyjeś poczucie spokoju, bo dzielimy się Słowem Bożym, które konfrontuje. Jezus powiedział jeszcze, że Żydzi mówili dobrze o fałszywych prorokach i faktycznie tak było w historii Izraela. Tak jest też współcześnie. I fałszywi prorocy byli lubiani dlatego, że mówili ludziom to, co chcieli usłyszeć. W przeciwieństwie do nich prawdziwi prorocy byli często obiektem drwin i nienawiści. Więc Żydzi mówili dobrze o tych, których powinni byli skazać na śmierć, bo fałszywy prorok miał zginąć, miał być ukamienowany, a zamiast śmierci byli lubiani i chwaleni przez innych. I takie podejście do proroków dobrze pokazuje chociażby Księga Jeremiasza, bo tam jest widoczny taki kontrast między fałszywymi prorokami a Jeremiaszem, bo on opisuje proroków, którzy mówili Izraelitom na przykład, że nie ujrzą miecza, że nie doświadczą głodu, że Bóg da im trwały pokój. A Bóg mówił przez Jeremiasza, że ani nie posłał, ani nie przemówił do tych proroków, że oni sami mówili kłamliwe widzenia, że mówili bezwartościowe wróżby, że mówili ludziom wymysły swojego serca. Mówili na przykład, miałem sen od Boga. Tak naprawdę go nie mieli, tylko mówili to, co im podpowiadało ich zepsute serce. I ci prorocy w efekcie utwierdzali ludzi w ich grzechach. A Pan Bóg ostrzegał przez Jeremiasza, że to nie są ludzie, których posłał, że to są ludzie, którzy ich zwodzą. I spójrzmy na jeden werset właśnie z tej księgi, na 23 rozdział, 17 werset. To jest rozdział, w którym jest taki dłuższy opis sądu nad tymi fałszywymi prorokami. Jeremiasza 23:17. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Czyli fałszywi prorocy zapewniali o pokoju te osoby, które gardziły słowem Bożym. Mówili im, że nie stanie się im nic złego. A mówili do ludzi, którzy kierowali się uporem swojego serca. I jednym z takich fałszywych proroków był Hananiasz. Powiedział on, że niewola babilońska będzie trwała tylko 2 lata, że Pan Bóg wtedy złamie jarzmo babilońskie, a w rzeczywistości miała trwać 70 lat. Więc no, która wizja bardziej by się podobała Izraelitom? 2 lata czy 70 lat? No bardziej oczywiście podobała się ta wizja, o której mówił Hananiasz. I w przeciwieństwie do tamtych proroków, Jeremiasz nie cieszył się uznaniem. Bóg sam powiedział mu, że będzie mówił do ludzi, którzy nie będą go słuchać. I faktycznie Jeremiasz był wyszedzany ze względu na swoje poselstwo, został wychłostany, był zakuty w dyby. Kilka razy próbowano go zabić, ale Bóg go przed tym ochronił. I dzisiaj też my możemy usłyszeć o tym, że pewni nauczyciele zapewniają ludzi o pokoju, o Bożym pokoju. I to niezależnie od tego, czy są pojednani z Bogiem. Czyli dokładnie tak jak u Jeremiasza. Mówią o pokoju ludziom, którzy nie są pojednani z Bogiem. I nawet paradoksalnie często korzysta się wtedy z wersetu z Jeremiasza, wyrwanego z kontekstu. Jeremiasza 29:11, który mówi, że Bóg ma myśli o pokoju, o Izraelu, o swoim ludzie wybranym. I to mówi się dzisiaj ludziom, niezależnie od ich duchowego stanu. Głosi się nienawróconym ludziom, że to, co chcą usłyszeć, że Bóg da im dobre rzeczy, że będzie ich używał. Taki jeden współczesny przykład, jest taki nauczyciel, który też cieszy się dużym uznaniem wśród ludzi, nawet w Polsce. I on wystąpił kiedyś na takim świeckim wydarzeniu TED Talk. Mówię tutaj o Ricku Warrenie, który kilkanaście lat temu wystąpił przed audytorium, które nie było nawrócone. No, tak można zakładać, tam było wiele osób, które nie znało Chrystusa. I powiedział wtedy zgromadzonym, że Bóg uśmiecha się, kiedy jesteś sobą. Takie zapewnienie o pokoju, o tym, że Bóg patrząc na ciebie się raduje. Nie mówi nic o grzechu, o pamiętaniu, o ofierze Jezusa, więc pewnie dlatego takie rodzaje nauczania no, są popularne, są lubiane przez wiele środowisk, także takich poza Kościołem. A błogosławieństwa Jezusa mówią nam o sytuacjach, których tak po ludzku nie pożądamy. Ubóstwo, głód, płacz, znienawidzenie, no to nie brzmi zachęcająco. Ale jeżeli znosimy trudności dla Chrystusa, to czeka nas Boża nagroda. Więc możemy się z tego uczyć takiej wiecznej perspektywy na życie. I takie doświadczenia pokazują nam, na czym tak naprawdę zależy. Czyli kto jest Panem naszego życia. Czyli czy liczy się nasze powodzenie, czy liczy się Boża chwała. Bo wszystkie te rzeczy trzeba rozumieć w kontekście poświęcenia Chrystusowi. Bo one też pokazują, czy tak naprawdę jesteśmy uczniami Jezusa. A Chrystus nie oczekuje od nas niczego, czego sam nie doświadczył. Bo to on pierwszy doświadczył tego wszystkiego. Chociażby widzimy to w 2 Koryntian 8 rozdział 9 werset, gdzie apostoł Paweł pisał o naszym Panu: albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogacani zostali. Jako Bóg Jezus jest władcą wszystkiego, ale uniżył się dla nas. Nie zamieszkał w żadnym pałacu, zamieszkał w miejscu, które mało znaczyło nawet w Izraelu. Ale ważniejsze było to, że zgodził się przyjąć na siebie nasze duchowe ubóstwo. Przyjął na siebie ogromny dług naszej grzeszności. I cierpiał też głód. Wiedział dobrze, jak to jest nie jeść przez 40 dni. Nikt z nas tak długo pewnie nie pościł. Ale pragnął też sprawiedliwości. I nie domagał się jej dla siebie. Nie mówił niczego, kiedy szedł na krzyż. Ale domagał się sprawiedliwości, domagał się chwały swojego Ojca. Czytamy nawet, że pożerała go wręcz gorliwość o dom Boga. I Jezus wiedział, co to płacz. List do Hebrajczyków mówi nam o tym, że Jezus modlił się z płaczem do Ojca. Wiemy, że smucił się z powodu śmierci Łazarza. Wiemy, że płakał nad Jerozolimą. Płakał dlatego, że mieszkańcy Jerozolimy nie poznali tego, że przyszedł do nich Mesjasz. I dlatego czekał na nich Boży sąd. Jezus doświadczył nienawiści, znieważenia, wykluczenia, pamiętania swoim imieniem. I chociaż doświadczył tego wszystkiego, to wierzymy, że jest błogosławiony na wieki. Czyli on nie tylko głosił błogosławieństwa, o nich doświadczył. Więc niech jego przykład pomaga nam w naszych doświadczeniach. Pomaga nam zrozumieć, na czym polega prawdziwe Boże błogosławieństwo. Więc na koniec życzę nam wszystkim takiego Bożego błogosławieństwa. Amen.